Komitet strajkowy. Członkowie Komitetu Strajkowego przy Stoczni imienia Komuny Paryskiej w Gdyni. Andrzej Kołodziej, Leszek Krause, Bronisław Sucharski, Zbigniew Mrozowski, Grzegorz Kozak, Henryk Pietruk, Franciszek Rusinek, Włodzimierz Kuczkowski, Bogdan Bojko, Władysław Pawelec, Edmund Lesnów, Czesław Zarzecki, Wiktor Przybecki, Stanisław Nawrocki, Mieczysław Ziętek, Mieczysław Grzegorczyk, Marian Stachura, Henryk Wodniak, Marian Tyczka, Roman Koziczkowski, Jan Przyjemczak, Jan Świnoga, Henryk Woźniak, Tadeusz Piwko, Andrzej Kozicki, Piotr Onuszko, Mieczysław Welke, Mieczysław Krasiński, Paweł Tarczyński, Tadeusz Berendt, Zdzisław Ślesarow, Tadeusz Pławiński, Karol Prowiński, Jan Pankiewicz, Piotr Mikołajczyk, Henryk Mierzejewski, Janusz Zawodniak, Grzegorz Prochnia, Mariusz Różański. Sporządzono w Gdyni dnia 20 sierpnia 1980 roku. We wszystkich strajkujących zakładach obowiązywał pewien stały scenariusz. Najpierw powoływano komitet strajkowy, ogłaszano strajk i formułowano listę postulatów. W Stoczni Gdyńskiej ten schemat był odmienny. Rozpoczęliśmy od strajku, następnie przedstawiliśmy postulaty, a dopiero w czwartym dniu powołaliśmy komitet strajkowy. Co prawda podejmowałem wcześniej próby utworzenia reprezentacji strajkujących, jednak trudno byłoby to nazwać komitetem strajkowym. Od początku była przy mnie pewna grupa młodych ludzi. Towarzyszyli mi oni w początkowych działaniach, ale byli z własnej woli i nie reprezentowali swoich wydziałów. W większości byli to równie młodzi jak ja, chłopcy, którym imponowała nietypowa sytuacja i kierowała nimi głównie ciekawość. Poza tym każdego dnia skład tej grupy, z nielicznymi wyjątkami, był inny. Tak więc de facto pierwsze trzy dni strajk prowadziłem sam. Uznawałem ten stan za korzystny. Z załogą znalazłem wspólny język i potrafiłem tak rozmawiać, by zaakceptowała każdą moją decyzję. Ale co innego mówić do tłumu, a co innego ustalać wspólne stanowisko z kilkunastoma obcymi mi osobami, z których każda może mieć odmienne zdanie. Niemniej jednak po trzech dniach takiego solowego działania i kierowania ponad 8 tysiącami ludzi, których pierwszy raz widziałem, naprawdę miałem dosyć. Tak więc w poniedziałek 18 sierpnia postanowiłem stworzyć komitet strajkowy choćby na siłę. Tym bardziej, że od początku strajku w Gdańsku nie spałem ani minuty i czułem, że słaniam się na nogach ze zmęczenia. Dzień zapowiadał się pogodny, a i nastroje strajkujących były jakby radośniejsze. Niewątpliwie to msza święta, a szczególnie słowa księdza Jastaka, tak pozytywnie wpłynęły na wszystkich. Ranek przyniósł nam jeszcze jedną dobrą nowinę. Kadra inżynierska postanowiła czynnie nas wesprzeć. To było bardzo ważne dla mnie, a przede wszystkim dla ludzi, którym poczucie jedności całej załogi było potrzebne. Zaraz po śniadaniu przystąpiliśmy do wyborów. Poleciłem wykonanie tablic z symbolami wszystkich wydziałów. Wszyscy mieli podzielić się na sektory i zgromadzić wokół symboli własnych wydziałów. Następnie poszczególne wydziały miały wydelegować swoich przedstawicieli proporcjonalnie do liczby zatrudnionych na danym wydziale. Szło nam to jak po grudzie. Trudna była ta pierwsza lekcja demokracji. Wszyscy żądali demokracji w państwie, ale nikt nie wiedział, jak się to robi w praktyce. Uczyliśmy się pilnie i po kilku godzinach mieliśmy wybrany komitet strajkowy. Wprowadzenie członków komitetu w sprawy organizacyjne strajku było tylko formalnością. Strajkowaliśmy już czwarty dzień. Dyrektora mieliśmy pod kluczem, a większość kierownictwa stoczni była za bramą. Na szczęście w skład komitetu weszli ludzie doskonale znający stocznię i jej problemy, tak więc podział zadań obyć mógł się bez mojego udziału. A ja poczułem wielką ulgę, jakby mi ktoś zdjął z ramion 100-kilowy ciężar. Sytuację polityczną mieliśmy klarowną. Istniał już MKS, więc komitet musiał wydelegować przedstawicieli. Od początku zostali nimi Henryk Mierzejewski i Andrzej Kozicki. Najaktywniejszym członkiem komitetu okazał się Tadeusz Pławiński, zatem naturalnie przypadło mu w udziale najwięcej obowiązków. Do zadań organizacyjnych komitetu strajkowego należało zabezpieczenie funkcjonowania całego zakładu, prąd, woda itp., zabezpieczenie jednostek pływających, stojących przy nabrzeżu, ochrona całego mienia zakładu, zapewnienie względnych warunków socjalnych strajkującym, organizacja wyżywienia dla całej załogi. Stołówka wydawała około 8 tysięcy posiłków 3 razy dziennie i mieliśmy własną wytwórnię wody sodowej. Zabezpieczenie opieki medycznej strajkującym, kontrola wyjść i przepływu przekazywanych towarów. Raz tylko zostałem poproszony o komisyjną likwidację alkoholu, który ktoś dostarczył w paczkach dla stoczniowców. Nie ustalono pochodzenia, ale nie wyglądało to na dar kolegi, bo że były to głównie koniaki. Publicznie rozbiliśmy to wszystko na oczach zebranych przed bramą i już potem o takich zdarzeniach nie słyszałem. Umożliwienie kontaktów z rodzinami. Przez cały okres prowadziliśmy autentyczny strajk okupacyjny. Zapewnienie przepływu informacji. Pomoc dla drukarni w organizowaniu przerzutów wdrukowanych materiałów. Organizacja życia kulturalnego oraz innych zajęć zgromadzonym w stoczni. Kontakty i wspieranie strajkujących załóg gdyńskich zakładów pracy. Nie były to łatwe zadania. W stoczni zgromadzonych było ponad 8 tysięcy ludzi, którym trzeba było przede wszystkim wypełnić czas wolny, a tego wszyscy strajkujący mieli w nadmiarze. W poniedziałek, gdy powstał komitet strajkowy i dotarła do nas informacja o strajkach w Szczecinie, było oczywiste, że strajk zapowiada się na dłużej. Co robić z taką masą przywykłych do ciągłego zajęcia mężczyzn zgromadzonych na tak małej przestrzeni, w sytuacji pewnego stałego napięcia psychicznego? Pierwszą decyzją było zorganizowanie stałych mszy świętych, codziennie, o jednakowej porze, co doskonale mobilizowało wszystkich. Należało przygotować teren, orkiestra stoczniowa ćwiczyła nietypowy dla niej repertuar. Z dnia na dzień zmieniał się główny plac strajkowy. Najpierw pojawiły się ławki, potem ustawiono wiatę. Wstawiono tam radio i telewizor. Wiata na placu stała się głównym salonem strajkowym. Tutaj słuchano wiadomości radiostacji zachodnich, oglądano telewizję, przekazywano wszystkie ważne komunikaty. Zadziwiającą sprawą jest, że przez cały czas trwania strajku nie słyszałem o żadnym konflikcie między strajkującymi. Nie było sporu o to, czego słuchać lub co oglądać. Była decyzja członka komitetu, robimy to lub tamto i wszyscy ją akceptowali bez sprzeciwu. Z czasem zaczęli pojawiać się artyści. Byli wśród nich domorośli twórcy i byli artyści zawodowi, jak choćby z Teatru Dramatycznego, z Szymonem Pawlickim w roli głównej.
Jako pierwszego proponujemy autora rewolucyjnego Władysława Broniewskiego. Koleżanka Wiesława Kosmalska z tekstem do poezji. Proszę bardzo. Bardzo blisko to nam.
Może najpierw spróbuję, bo rzeczywiście nie mam z tym obeznania. Słychać? Słychać? Głośniej? Dobra. W ten sposób, tak, dobrze. Ty przychodzisz jak noc majowa, biała noc, noc uśpiona w jaśminie. I jaśminem pachną twoje słowa i księżycem sen srebrny płynie. Płyniesz cicha przez noce bezsenne, cichą nocą tak liście szeleszczą, szepczesz sny. Szepczesz słowa tajemne w słowach cichych, skąpana jak w deszczu. To za mało, za mało, za mało. Twoje słowa tumanią i kłamią. Piersiom żywych daj oddech zapału. Wiew szeroki, skrzydła do ramion. Nam te słowa ciche nie starczą, marne słowa i błahe, i zimne. Ty masz werbel nam zagrać do marszu, smagać słowem, bić pieśnią, wznieść hymnem. Jeśli w pieśni potrzebna ci harfa, jeśli harfa ma zakląć pioruny, Rozkaż żyły na struny wyszarpać i naciągać i trącać jak struny. Trzeba pieśnią bić aż do śmierci. Trzeba głuszyć w ciemnościach syk węży. Jest gdzieś życie piękniejsze od wierszy. Jest miłość i ona zwycięży.
W miarę upływu dni strajkowych zmieniał się repertuar tych wystąpień. Ludzie nabierali odwagi i zaczynali mówić coraz śmielej. Najpierw były to skargi na trudne warunki życia, potem krytyka władz, dalej propozycje naprawy państwa, aż w końcu pojawiły się głosy o krzywdach stalinowskich i nieśmiałe przypominanie o niepodległości Polski. Słowem, wszystko zmierzało we właściwym kierunku. Była to żywa lekcja historii, jaką zaserwował komitet strajkowy. Bardzo ważna lekcja, podczas której wielu z uczestników po raz pierwszy usłyszało prawdę o zbrodni katyńskiej czy zbrodniach stalinowskich w komunistycznej Polsce. Były to ważne akcenty, gdyż nie tylko uczyły ludzi patriotyzmu czy historii, ale pozwalały oderwać się, choć na chwilę, od nurtującego wszystkich pytania, jak zakończy się nasz strajk. Jedną z ważkich inicjatyw Komitetu Strajkowego było wysłanie 27 sierpnia delegacji do Episkopatu Polski z prośbą o wyjaśnienie w sprawie niefortunnego wystąpienia prymasa Wyszyńskiego, które było transmitowane przez telewizję. Z inicjatywą taką wystąpił ksiądz Hilary Jastak, który jak nikt dbał o strajkujących i on napisał list do prymasa. W efekcie delegacja przywiozła odpowiedź, w której stwierdzono, że wystąpienie prymasa zostało ocenzurowane, a była to sprawa wówczas niezwykle ważna dla strajkujących. Do naszej stoczni codziennie zgłaszały się delegacje zakładów strajkujących z Gdyni i okolic. Dla jednych Gdańsk był za daleko, innym nie odpowiadała atmosfera panująca w stoczni gdańskiej. Rzeczywiście, jak pamiętam, zbyt mało było tam zwykłej solidarności i życzliwości dla innych, niż głosi się to obecnie. Stocznia Gdańska nastawiona była prawie tylko na odbiór od innych aktów solidarności względem siebie i przyjmowanie datków na budowę pomnika. Może to dziwne, lecz przez tyle dni pobytu w Stoczni Gdańskiej jakoś nie słyszałem choćby jednej deklaracji wygłoszonej publicznie, w której to właśnie stocznia zwróciłaby się z aktem solidarności wobec kogoś. Dlatego przedstawiciele małych zakładów czuli się tam trochę wyobcowani. U nas było inaczej. Każdy przybyły mógł podzielić się z załogą swoimi troskami i radościami i liczyć na szczerą życzliwość. Istniało poczucie swoistej wspólnoty. Nie było podziału na mniej i bardziej ważnych. Wszyscy byli równi. Gdy ktoś miał przejściowy kryzys z przetrwaniem, jechali tam przedstawiciele Komitetu Strajkowego Stoczni i swoim wsparciem pomagali wybrnąć z opresji. Gdy któryś zakład miał problemy bytowe, brakowało żywności, dzieliliśmy się. Jeśli ktoś miał czym, sam odbierał. Gdy nie, dowoziliśmy własnym transportem. Nie było u nas artykułowania stocznia, port, Dalmor, Radmor czy MPK. To była strajkująca Gdynia. To było jedno i wszyscy byli równi. W tej dziedzinie współdziałania i wzajemnego się wspierania Komitet Strajkowy Stoczni Gdynia spisał się doskonale. Takie postępowanie wzniecało wzajemną ufność, rodziło poczucie jedności i siły, a wszystko razem rodziło potrzebę solidarności, ale tej zwykłej, międzyludzkiej. I to się w Gdyni udało. Ze strajku wynieśliśmy gotowość i chęć współdziałania. Dlatego tworząca się w Gdyni solidarność była jakościowo inna, mniej konfliktowa, jakby lepsza, bardziej dojrzała. Do ostatniego momentu strajku wszystko było precyzyjnie dopracowane. Komitet opracował nawet plan opuszczania stoczni przez poszczególne wydziały, tak by nie zablokować kulejącej po strajku komunikacji. Wszystko, jak na Gdynię przystało, musiało być dograne w szczegółach, zatwierdzone i zapisane. Gdy przyjechałem do Gdyni po podpisaniu porozumienia z komisją rządową, wszystko było już uporządkowane, jak gdyby w stoczni nic się nie działo. Tak dziwnie ucichł gwar tysięcy ludzi. Pusty plac. Spotkaliśmy się w budynku dyrekcji, by sobie podziękować za dobrze wykonaną pracę. Teraz dopiero poczułem zmęczenie. Myślałem już tylko o wygodnym łóżku.